dzisiejszym odcinku rozmawiamy o książce noblisty Abdulrazaka Gurnaha. Powróceni to powieść o afrykańskiej tożsamości rozdartej rękoma Europejczyków. Jak dotkliwe były skutki kolonializmu i czy ludność Afryki boryka się z nimi do dziś?
Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
Podcast literacki.
Cześć, dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj o najnowszej powieści Abdulrazaka Gurnaha, Powróceni. Książkę wydano w oryginale w 2020 roku i to 10. powieść w pisarskim dorobku tego autora. W Polsce natomiast to jest pierwsze tłumaczenie jakiejkolwiek powieści Gurnaha. Powróconych przełożył Krzysztof Majer, a wydało wydawnictwo poznańskie, no zapewne na fali popularności tego pisarza, która nadeszła wraz z przyznaniem mu Nagrody Nobla. Cześć Kamilu.
Cześć Maćku, witam naszych słuchaczy i słuchaczki. Rzeczywiście Powróceni to jest pierwsza książka noblisty naszego dzisiejszego po polsku, ale wydawnictwo poznańskie zapowiedziało już, że w najbliższym czasie pojawią się na polskim rynku dwa kolejne tłumaczenia tego autora. Konkretnie będą to jego powieści Paradise i By the Sea. Są to nieco starsze dzieła noblisty, ale również osadzone w tej tematyce kolonialnej i postkolonialnej, czyli związane z tematami, które leżą na sercu Abdulrazakowi Gurnahowi, o czym się też dzisiaj przekonamy w rozmowie. Będziemy mieć więc już w rezultacie 3 powieści noblisty w języku polskim niedługo, a myślę, że to już jest całkiem fajny przekrój przez jego twórczość. Tłumaczenie na język polski dzisiejszej powieści odbyło się z języka angielskiego, oczywiście, w którym ta książka powstała, bo Gurnah, mimo iż pochodzi z Afryki, to pisze właśnie w języku angielskim. Urodził się on bowiem w rodzinie arabskiej na Zanzibarze, czyli na wyspie przy Tanzanii, ale już w wieku 20 lat wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Mówienie więc w kontekście literackiej Nagrody Nobla o przyznaniu wyróżnienia afrykańskiemu twórcy, bo takie opinie się pojawiały, kiedy on dostał tą nagrodę, jest według mnie trochę na wyrost. Mamy bowiem twórcę piszącego rzeczywiście o Afryce i rzeczywiście badającego istotę kolonializmu i jego następstw, ale z wiadomych względów nie jest to twórca, który jakby w swojej codzienności obcuje z kulturą i obyczajowością Afryki. I nie mówię tu wcale o takim poziomie merytorycznym, bo to wszystko można przecież posiąść, ale mówię przede wszystkim o warstwie emocjonalnej. A właśnie z tej warstwy wydaje mi się, że literatura powstaje. Mimo wszystko uważam, że nie jest to jakby kluczowe w kontekście tej powieści i wcale nie wpływa to na to, że tej książki nie warto czytać. Wcale tak nie jest. Uważam bowiem, że książka Gurnaha jest taką literacką perełką mimo wszystko, która na całkiem wysokim poziomie literackim pokazuje nam Afrykę, a wiemy przecież, że o tej Afryce i właśnie na takim poziomie warsztatu nie możemy zbyt często czytać. Nie ma wielu powieści, które i są dobre i właśnie traktują o tej części świata. Ponadto trzeba powiedzieć, że Gurnah wplata do swojej powieści fragmenty w innych językach niż angielski. Tam się pojawia język suahili, język niemiecki. Dlaczego niemiecki, to też zaraz powiemy. To jest związane z czasami kolonialnymi oczywiście. Język arabski również się pojawia w jego powieściach. Takie wtrącenia w tych wszystkich językach i w Powróconych mamy wiele takich przykładów. Tak jak wspomniałem, Abdulrazaka Gurnaha interesują te tematy kolonialne, kiedy obszar Tanzanii i generalnie Afryki Wschodniej był pod kontrolą właśnie Niemców, a później też Brytyjczyków, ale również, a może i przede wszystkim, interesuje go to, jak te czasy kolonialne wpływały i pewnie wpływają nadal na pokolenia żyjące już w niepodległych afrykańskich krajach oraz jak wpływają na ich późniejsze decyzje o emigracji, o opuszczeniu tych krajów. Wspomniałeś też wcześniej, że Gurnah w 2021 roku otrzymał Nagrodę Nobla i zgodnie z decyzją Akademii otrzymał ją właśnie za bezkompromisową i współczującą penetrację skutków kolonializmu i losu uchodźcy w przepaści między kulturami i kontynentami. To jest cytat z argumentacji przy przyznaniu Nagrody Nobla właśnie Gurnahowi. I to wszystko będzie w Powróconych bardzo widoczne. Pojawi się też tam takie pojęcie jak kolonizacja umysłów, ale o tym powiemy za chwilę w naszej rozmowie.
To może tytułem wstępu do fabuły powiedzmy, że akcja powieści, no trochę już powiedzieliśmy, zaczyna się pod koniec XIX wieku na ziemiach dzisiejszej Tanzanii, w bliżej nieokreślonym przybrzeżnym miasteczku. Te tereny były wówczas znane właściwie pod nazwą Tanganyika. Tanganyika to po prostu kontynentalna część Tanzanii, ale wówczas były również znane pod nazwą Niemiecka Afryka Wschodnia, ponieważ były wtedy niemiecką kolonią. Dodajmy może, że po I wojnie światowej, gdy Niemcy straciły swoje kolonie w wyniku przegranej wojny, Tanganyką administrowała Wielka Brytania i dopiero gdzieś tak w latach 50., w połowie ubiegłego wieku, rozpoczął się proces niepodległościowy i właśnie mniej więcej do tego momentu Górnak snuje swoją opowieść. To jest bodajże 70-80 lat na skali, na osi czasu. W tym sensie jest to też saga, możemy mówić o tej powieści jako o sadze, bo autor prezentuje nam kilka pokoleń Afrykanów żyjących no właśnie w cieniu europejskich kolonizatorów, zarządców i tak dalej. Mówię tyle o tym miejscu i czasie akcji, bo to jest taki moment w historii, który jest mało eksplorowany przez literaturę, ale też wydaje mi się, że przez historyków również, o czym zapewne jeszcze będziemy mieli okazję dzisiaj powiedzieć. Pamiętam, jak kiedyś obiecaliśmy sobie poszukać nowych głosów literackich i mam wrażenie, że Górnak jest jednym z takich głosów. Znaczy takich głosów, które opowiadają historie nowe, nieznane albo znane bardzo wąskiemu, wyspecjalizowanemu gronu odbiorców. To są takie opowieści z marginesu historii.
Tak, zgadzam się i robi to w taki sposób bardzo przekrojowy, co pozwala nam, mimo że jest to opowieść o konkretnych osobach, to poznać jakby całe tendencje społeczne, bo bohaterowie powróconych to zarówno właśnie bohaterowie indywidualni, jak i bohater zbiorowy. Za pomocą konkretnych, odrębnych pod względem płci, wieku czy profesji postaci, Górnakowi udaje się w zasadzie ukazać to, co w Afryce Wschodniej właśnie działo się, czy to przed, czy w trakcie, czy po wojnach światowych, jak wyglądało życie kobiet, mężczyzn i dzieci. I ta lektura powróconych, ja miałem takie wrażenie, że ona też pozwala stworzyć dzięki temu bohatera zbiorowego, jakim jest oczywiście społeczeństwo afrykańskie, bo właśnie ukazuje bardzo przekrojowo życie poszczególnych jednostek, gdzie każda ta jednostka, można powiedzieć, należy do innej grupy, a w tamtym czasie, w tamtych społeczeństwach to miało bardzo duże znaczenie, bo te role były właśnie no tak jednoznacznie podzielone, czy to ze względu na płeć, czy ze względu na wiek, czy ze względu na przynależność etniczną. Poza tym w Powróconych wchodzimy też w relacje indywidualne i tych postaci konkretnych, wymienionych z imienia, też jest sporo.
Tak, tylko właśnie problem polega na tym, że tych bohaterów jest sporo. I drugi problem jest też taki, że nie ma w tej powieści głównego bohatera, bohaterki. Jest ich po prostu ich kilkoro. Takie mam wrażenie, bo to nie wiem, może jest to dyskusyjne. Poznajemy tych bohaterów właściwie w różnych momentach życia. Ich wątki się przeplatają i jak to w tego typu historiach bywa, w pewnym momencie również się łączą. Są oczywiście takie postaci jak na przykład Kalifa czy Afia, które zdają się tworzyć pewną ramę dla wszystkich bohaterów. Mam tutaj na myśli to, że gdyby nie ci bohaterowie, którzy w jakimś sensie spajają pozostałe postaci w tej książce, to wszystko może by się rozpadło, rozmyło i tak dalej. Ale te ramy nie były dla mnie wystarczająco mocne, aby któryś z tych bohaterów zaistniało albo tak wypłynęło spośród wszystkich jako główny bohater czy bohaterka. I brak konkretnej jednej postaci jakoś szczególnie mi nie przeszkadzał. Natomiast momentami czułem się zagubiony albo wręcz powiedziałbym porzucony przez autora i być może miało to jakiś związek z tym, że nie było jednej konkretnej osoby, której losy należało śledzić i tak dalej, ale to może o strukturze tej powieści jeszcze porozmawiamy. Wracając do tych bohaterów, skoro kilku, to jest i kilka wątków, to może ja nie będę mówić o wszystkich bohaterach, tylko przybliżę taki najciekawszy wątek, czy też właściwie dwa najciekawsze wątki, które dotyczą postaci Hamzy i Iliasa. Oni obaj trafiają na wojnę do Schutztruppe, czyli takiego właśnie niemieckiego wojska prowadzącego działania na terenie niemieckiej kolonii w Afryce Wschodniej. W skład tych wojsk wchodzili między innymi Niemcy, ale w głównej mierze byli to lokalni najemcy, nazywani askarysami, czasami zaciągani siłą, czasami wcielani na własne życzenie. I tu od razu też widzimy pewien paradoks, że lokalni mieszkańcy Tanganyiki, rdzenni mieszkańcy często prowadzili wojnę za europejskich kolonizatorów. To jest taka rzecz, która od razu mi się rzuciła w oczy w tym tekście, bo te walki, często bratobójcze przecież, rozgrywały się właśnie o europejskie wpływy w Afryce. I to nie dotyczyło wyłącznie oddziałów niemieckich, bo narrator podpowiada nam już gdzieś tam na początku, kto za kogo walczył. I mówi: za Niemców Schutztruppe, za Brytyjczyków King's African Rifles, Royal West African Frontier Force i oddziały hinduskie, a za Belgów Force Publique i tak dalej. Natomiast nasi bohaterowie trafiają właśnie do niemieckiej Schutztruppe. Hamze trafia tam, bo zostaje do niej sprzedany za długi, a z kolei Ilias, bo czuje taką powinność. Hamze spotyka w wojsku właściwie wyłącznie upokorzenie, zderza się z taką ogromną brutalnością najeźdźców. Z kolei Ilias wierzy w Niemców, prezentuje zupełnie inną postawę i jeszcze długo po zakończeniu wojny będzie zwolennikiem powrotu tej niemieckiej kolonii. I dlatego właśnie zwróciłem uwagę na losy tych dwóch postaci, bo to są takie dwa odrębne stanowiska, bardzo, bardzo ciekawe. Oprócz walk w tym samym wojsku, oni chyba nawet brali udział w jednej z takich dużych bitew, nie wiedząc w ogóle o swoim istnieniu, zresztą oni w tej książce się nigdy nie spotykają, ale oprócz tych walk łączy ich też znajomość języka niemieckiego. Tutaj należy się takie wyjaśnienie, że znajomość niemieckiego, czy w ogóle piśmienność, umiejętność czytania były rzadkością oczywiście pośród Afrykanów w tamtych czasach. Posiadanie tych umiejętności otwierało oczywiście wiele drzwi. I Hamze języka uczy niemiecki oficer, który ma do niego pewną słabość. To też jest niezwykle ciekawy wątek, który na pewno chciałbym, żebyśmy poruszyli trochę później. A z kolei Ilias, ponieważ jako dziecko zostaje porwany przez niemieckiego żołnierza i później, gdy już odzyskuje wolność i trafia na wychowanie do niemieckiego właściciela ziemskiego, uczęszcza do szkoły i tam właśnie w tej szkole odbiera takie podstawowe wykształcenie. I być może właśnie przez to wychowanie Ilias czuje później coś w rodzaju powinności walki po stronie Niemców, tak jakby chciał spłacić jakiś dług za to, że go wykształcono. Jeden z bohaterów zresztą mówi o Iliasie, że być może on zaczął myśleć o sobie jako o Niemcu, a może zawsze chciał być askarysem. I zwracam uwagę na ten wątek, na te dwa wątki właściwie, dlatego że Górnach świetnie niuansuje losy tych dwóch bohaterów i sprawia, że debata o askarysach staje się wielowymiarowa. Bo tutaj trzeba też powiedzieć, że udział Afrykanów w niemieckich wojskach jest bardzo różnie postrzegany przez historyków. Niektórzy nie pamiętają w ogóle, bo tak jest po prostu wygodniej. Niektórzy spychają te wątki na wspomniany już przeze mnie margines historii, ale często też punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Niemieccy badacze najczęściej idealizują askarysów, podczas gdy w afrykańskiej świadomości są to po prostu zdrajcy. Tymczasem Górnach podpowiada nam, że ten rozdział historii nie jest biało-czarny, że to ma wiele odcieni, że nie zawsze zaciąganie do wojska wiązało się z korzyściami finansowymi, nie zawsze ci młodzi mężczyźni wstępowali do Schutztruppe dlatego, że chcieli walczyć, prawda? Czasami był to efekt zakorzenionego właśnie przez Niemców przekonania, że stoi się po właściwej stronie, tak jak w przypadku Iliasa. On po prostu, tak mówiłem, w pewnym momencie zaczął myśleć o sobie jako o Niemcu. On po prostu uważał, że tak należało postąpić. I to jest chyba to kolonizowanie umysłów, o którym mówiłeś.
Tak, zdecydowanie to miałem na myśli. Kiedy przyjmuje się tą perspektywę najeźdźcy, który daje jakby, nie wiem, światło edukacji i różnego rodzaju swobody, jednocześnie zapominając o tym, że rujnuje on twoich rodaków, rujnuje twój własny kraj i jakby tylko dlatego, że ciebie spotyka pewnego rodzaju przywilej ze strony najeźdźcy, to uważasz jakby, że to jest ta właściwa droga, którą należy podążać i jest to oczywiście wpajane przez kolonizatorów, dlatego jakby nazwałem to kolonizowaniem umysłów i tutaj jakby w przypadku Iliasa wydaje mi się, że to miało miejsce. Zresztą tak jak wspomniałeś, to trwało przez lata, bo później, kiedy była druga wojna światowa, to naziści nawoływali do tego, by te kolonie powołać ponownie, by Niemcy znowu kolonizowali Afrykę i wielu czarnoskórych mieszkańców Afryki, którzy po pierwszej wojnie wyemigrowali do Niemiec, opowiadało się właśnie za postulatami nazistów i nawoływało czy brało udział w wiecach tych prokolonialnych. Jeśli chodzi o Hamzę i Iliasa, to jest jeszcze jeden element, a w zasadzie jeden człowiek, który ich łączy, bo wspomniałeś, że są w tej powieści takie osoby, które łączą losy bohaterów. I w tym przypadku jest ta też wspomniana już Afija, która jest zarówno siostrą Iliasa, tego, który przepadł na wojnie, i późniejsza żona Hamzy, który z tej wojny wraca i poznaje dziewczynę u kalify. Kalifa jest starszym mężczyzną, on wraz z żoną wychowuje Afiję, której tak naprawdę życie jako kobiety nie jest usłane różami, mówiąc delikatnie. Jej dzieciństwo to jest nagła śmierć rodziców, wychowywanie przez sąsiadów, którzy są mało wspierający, żeby nie powiedzieć brutalni, momentami nawet bardzo agresywni, nie pozwalają dziewczynie ani uczyć się czytać, ani pisać, a kiedy ona chce to robić, jej przyszywany wuj bije ją po prostu, w pewnym momencie nawet łamie jej rękę. Poza tym wykorzystywana jest do prac fizycznych, takich jak noszenie wody ze studni i to akurat było dosyć standardowe i neutralne zajęcie dla dziewczyn w tamtym okresie, w tamtym miejscu, więc jakby postać Afii też pokazuje sytuację wielu dziewcząt żyjących w Afryce Wschodniej właśnie w pierwszej połowie XX wieku. No szczęśliwie Afija trafia w końcu w ręce kalify, wspomnianego kalify, który przez wzgląd na znajomość z jej bratem, który przebywa na tej wojnie, zabiera dziewczynkę do siebie i to jest już dla niej dużo lepszy dom, mimo że jej problemy wcale się nie kończą, bo ta obyczajowość ludów afrykańskich jest też dosyć specyficzna i tam pojawiają się takie problemy jak swatanie dziewczyny 12-letniej tak naprawdę z dużo starszymi od siebie mężczyznami, co oczywiście też zwraca uwagę na normy obyczajowe narodów afrykańskich w tych pierwszych dekadach XX wieku, ale myślę, że i teraz w niektórych środowiskach czy plemieniach takie zasady obowiązują.
Tak, ten wątek Afii jest bardzo ciekawy. Obyczaje, wierzenia są oczywiście wstrząsające, no, są z innego w ogóle czasu, miejsca, kultury, dlatego są dla nas szokujące, ale również szokujący był dla mnie obecny w tej powieści europocentryzm. I to takie właśnie jego wydanie, które sprawiało, że momentami czułem zażenowanie i też coś w rodzaju wstydu nawet. I za tym europocentryzmem idzie coś w rodzaju takiego europejskiego imperializmu, który okazał się dla mnie pewną niespodzianką i już tłumaczę dlaczego, bo oczywiście jakby mam świadomość tego mniej więcej, co się działo w Afryce i też jakie piekło Europa w Afryce zgotowała, natomiast przyzwyczailiśmy się, że gdy mówimy o koloniach, to przychodzą nam do głowy w głównej mierze podboje hiszpańsko-portugalskie czy brytyjskie i to jeszcze takie kilkaset lat wcześniej, prawda? A gdy na przykład mówimy o niewolnikach, no to w pierwszej kolejności przychodzi nam do głowy no, historia Stanów Zjednoczonych oczywiście. Tymczasem powróceni, podkreślmy to jeszcze raz, opowiadają o Niemcach, którzy w naszej historii oczywiście zapisali się dużo wyraźniej dopiero z powodu II wojny światowej i być może właśnie dlatego nie pamiętamy albo w ogóle nie wiemy o tym, co się działo w Afryce Wschodniej. Mówię tutaj o Niemcach, bo akurat Niemców ta książka dotyczy najbardziej, ale też podkreślmy to, że to nie chodziło tylko o ten jeden kraj, bo oczywiście byli tam też Francuzi, Belgowie, Brytyjczycy i tak dalej. Uderzające były próby tłumaczenia Hamzie, dlaczego Niemcy pojawili się w Afryce. I niemiecki oficer mówi coś takiego: nawet nie wiesz, czym jest matematyka, zgadza się? Przybyliśmy, by wam ją dać, by dać wam matematykę, a także wiele innych mądrych rzeczy, których byście bez nas nie mieli. To nasza Zivilisierungsmission. Na tym polega nasz chytry plan, który tylko dziecko mogłoby pojąć opacznie. Przybyliśmy tu, żeby was ucywilizować. No, chwała Panu po prostu. Myślę, że w ten sposób kolonizatorzy też próbowali się usprawiedliwić przed samymi sobą, prawda? Że przyjechaliśmy po to, aby dać wam osiągnięcia cywilizacji, ergo, aby wam pomóc. Natomiast to, czy ktoś o tę pomoc prosił, o te osiągnięcia cywilizacyjne, pozostaje oczywiście odrębną kwestią. I co więcej, co chyba jeszcze bardziej szokujące, niemiecki oficer uważa, że gdyby Niemcy wyjechali nagle z Afryki, to Afrykanie szybko wróciliby do swoich nawyków. On mówi jak burz. Wróciliby do swoich nawyków jak burz, bo są ludźmi właśnie, którzy według oficera nie potrafią skupić się ani na myśleniu o jednej rzeczy, ani w ogóle na czymkolwiek, bo są ludźmi mało poważnymi, niesolidnymi, nie, takimi, którzy nie są w stanie podjąć wystarczającego wysiłku i tak dalej. Później oficer wyjaśnia na przykład, że aby wypełnić tę misję, konieczna jest dyscyplina, a stąd oczywiście niedaleko już do usprawiedliwienia przemocy, bo powtórzmy, że przemoc, no a także tortury czy takie brutalne tłumienie powstań rdzennej ludności były wówczas codziennością. I tu jeszcze jeden cytat. Naszym narzędziem do osiągnięcia tego celu jest szut trupa. Chcemy, żeby wasza dyscyplina, wasze posłuszeństwo i wasza bezduszność przekroczyły nasze wyobrażenia. Chcemy, byście byli nieczułymi, bezlitosnymi pyszałkami, którzy bez wahania wykonują nasze rozkazy, a my wam później sowicie zapłacimy i obdarzymy was szacunkiem, na który każdy z was zasługuje, bez względu na to, czy jest niewolnikiem, żołnierzem czy wyrzutkiem.
No właśnie, bo pojawia się też wiele głosów, które zaznaczają ten fakt, że Niemcy czy każdy inny europejski zarządca przyniósł do Afryki oświatę. No ale nie zapominajmy, że oni robili to zupełnie na swoich zasadach, wprowadzając całą listę zakazów i nakazów, co w zasadzie było dla ludności afrykańskiej pewnego rodzaju albo wprost po prostu pogwałceniem ich dotychczasowego życia. Było to nienaturalne, niegodziwe. Zaczynało się od rekwirowania ziemi, majątków, po przymusową pracę, zakaz polowania, co przecież było codziennością do tego momentu dla lokalnych mieszkańców. Gdzieś tam to kryterium autonomii zostało zupełnie zdeptane w myśl tej zasady, że my, Europejczycy, wiemy, czego wam trzeba. Tak jak wspomniałeś, my, Europejczycy, wiemy, bo jesteśmy najmądrzejsi i to wprowadzimy. No i Górnak zwraca też uwagę na takie zjawiska w tym kontekście, że niekiedy w powróconych, na przykład w przypadku Hamzy, pojawia się przedstawiciel inteligentny, błyskotliwy właśnie z tych ludów afrykańskich i zawsze towarzyszy temu pewnego rodzaju niezadowolenie Niemców, kiedy właśnie wychodzi na jaw, że nie tylko Niemiec potrafi myśleć, nie tylko Niemiec ma swoje wartości, ma swój honor i zazwyczaj taki niemiecki zwierzchnik reagował wtedy bardzo jednoznacznie, zdenerwowaniem w postaci krzyku i agresji, poniżał bardzo dotkliwie takiego delikwenta, w pewnym sensie po prostu nie radząc sobie z tym, że ta idea rasy europejskiej jako rasy nadrzędnej wcale w rzeczywistości zastosowania mieć nie musi.
Dokładnie, albo na przykład pastor, który opiekuje się Hamzą, po tym jak Hamza zostaje raniony i trafia właśnie na taką misję, tam opiekuje się nim pastor i ten pastor po prostu nie może przeżyć, że ten afrykański chłopak zamierza czytać poezję Schillera. Jemu się to po prostu w głowie nie mieści. Ja wspomniałem wcześniej o tym, że ten niemiecki oficer miał słabość do Hamzy, bo to jest niezwykle ciekawy wątek w tej powieści. Nie wiem, czy ty też czułeś coś w rodzaju wręcz takiego erotycznego napięcia w tym wątku, bo tutaj trzeba wspomnieć, że Hamza uchodził za bardzo ładnego, był bardzo przystojnym mężczyzną i wiele osób w tej powieści, głównie mężczyźni, mówiło mu wprost, podobasz mi się. I choć nie miało to żadnego podtekstu, ułatwiało to Hamzie wzbudzenie zaufania. No w myśl takiej prostej zasady, że ładnym jest łatwiej. I w konsekwencji na przykład przez to, że potrafił wzbudzić takie zaufanie, mógł też łatwiej zdobyć pracę. Natomiast oficer też tę urodę Hamzy zauważył. Ale on mu przeglądał się trochę inaczej, z taką jakąś chorą fascynacją, jak gdyby nie mógł wierzyć, że afrykański chłopak może być na tyle piękny, że właśnie zachwyci Niemca, Europejczyka. No to byłoby oczywiście niezgodne z kolonialnymi stereotypami, czyli że lud podbity to lud gorszy, nie ludzie, to jacyś podludzie, a ktoś taki przecież nie może być piękny. Tak samo jak przecież właśnie nie może czytać, czy w ogóle rozumieć Schillera, prawda? Nie może być honorowy, błyskotliwy, inteligentny, tak to przed chwilą powiedziałeś. To też przecież stałoby w kontrze do tej misji cywilizacyjnej niesionej przez kolonizatora, bo po co Europejczycy mieliby przybywać do Afryki niosąc to oświecenie, skoro na miejscu już znaleźliby się błyskotliwi, inteligentni mieszkańcy. Nie miałoby to, prawda, sensu. Im to po prostu się kłóciło. I w tej relacji Hamzy i oficera też trzeba zaznaczyć, że nigdy właśnie nie doszło do czegoś więcej niż dotknięcie ramienia, bo właściwie nie wiem do końca, z czego to wynikało, czy ten oficer bardzo się kontrolował, potrafił szybko się pohamować, najczęściej właśnie wybuchał wtedy agresją, tak też to zaznaczyłeś, bo wydaje mi się, że te momenty, w których on sobie zdawał sprawę z tego, że Hamza mu się podoba, właśnie stały w sprzeczności do tego, w co ten oficer wierzył. I być może swoim zachowaniem osłabiał, nie wiem, niemiecki autorytet. Ten wątek przypomina mi wszelkie takie historie oprawców, katów, zakochujących się w swoich ofiarach, właśnie pochodzących z ludu, które ten najeźdźca próbuje podbić, że z jednej strony mamy piękno, któremu trudno się oprzeć, a z drugiej, nie wiem, prawo, ustawy, zasady i jak w przypadku niemieckim biurokracja, której zazdrości nam cały świat zresztą, jak mówi przy końcu powieści niemiecki archiwista. Upraszczam oczywiście trochę tę historię, ale ten rozdźwięk między naturalnym przecież pożądaniem, jakie czujemy do pięknego człowieka, i hamowaniem się z powodu jego rasy i pochodzenia bardzo przykuł moją uwagę. I on oczywiście jest też po prostu obrzydliwy i w jakimś sensie krępujący, i to trzeba jasno powiedzieć. Ale to jest znowu coś w rodzaju walki natury z kulturą. Kulturą rozumianą jako norma społeczna, czyli co innego czujemy w środku, widząc taką osobę, a co innego oczekuje od nas społeczeństwo, na przykład z którego się wywodzimy. I też ma to tutaj zastosowanie. Mówiliśmy o czymś takim zarówno przy Wilku Stepowym, jak i w poprzednim odcinku w Wichrowych Wzgórzach. To, oczywiście to na zupełnie innych poziomach, w zupełnie innych światach i czasach i tak dalej, ale to jest ten sam schemat. Zresztą Hamza, trzeba dodać, będzie musiał zapłacić wysoką cenę za to, że wpadł w oko oficerowi, prawda? Ale to już może zostawmy do odkrycia czytelnikom i czytelniczkom. Zwracam jednak uwagę na ten wątek, bo moim zdaniem on jest delikatnie zarysowany przez autora i nie przegapcie go, proszę.
Tak, ten wątek, gdzie niemiecki okupant czuje pewną słabość seksualną do swojego podwładnego, pojawia się w literaturze, w filmie bardzo często. Mieliśmy z tym do czynienia na przykład w Pokorze Szczepana Twardocha, ale też u Tyrmanda w Filipie był taki motyw. Wiem, że tej książki nie omawialiśmy w podcaście, ale tak jakoś przypomniało mi się teraz, że gdzieś w tych żołnierskich klimatach, w klimatach armii, takie stosunki męsko-męskie się pojawiają. W tym przypadku rzeczywiście to nie zostało jakby w pełni skonsumowane, bo gdzieś ta idea rasowa, że obcowanie Niemca z rasą podrzędną jest po prostu uwłaczające, wzięła górę i do żadnych aktów nie doszło. Na szczęście dla Hamzy.
Na szczęście dla Hamzy, ale tu muszę ci przerwać, bo właściwie musielibyśmy wtedy powiedzieć o pewnego rodzaju gwałcie albo molestowaniu, bo nic nie wskazuje na to, że Hamza był homoseksualistą, prawda? To raczej oczywiście. Mówimy tutaj w tym kontekście o oficerze wyłącznie.
Tak, oczywiście, to jest jednoznacznie wiadome po lekturze i dobrze, że to dodałeś. Stosunek tego oficera do Hamzy generalnie jest jakby skrajnie zmieniającym się zachowaniem człowieka do człowieka, bo raz właśnie przyjmuje on wymiar niemal miłosny, który się realizuje w postaci właśnie tego pożądania, ale i też chęci nauki języka niemieckiego Hamzy, a z drugiej strony przyjmuje wymiar zupełnego upodlenia fizyczno-psychicznego. I mam wrażenie, że obie te strony relacji tkwią w jakimś tragicznym położeniu. Jedna ze względu na jakby takie mentalne ograniczenia, a druga ze względu na te ograniczenia społeczne, które jakby doprowadzają do tego, że staje się on poddanym niemieckiego oficera.
No w takim razie być może Hamza wyrasta nam tutaj na takiego bohatera, któremu skoro poświęciliśmy najwięcej czasu w naszym podcaście, no takiego bohatera, który przynajmniej dla mnie mógł być głównym bohaterem, z pewnością dla mnie jest bohaterem najciekawszym, bo on właśnie łączy w sobie takie wątki, które szczególnie zwróciły moją uwagę. Ale może nie opowiadajmy już więcej tej historii, nie skupiajmy się na pozostałych bohaterach. Zastanówmy się, co możemy powiedzieć o tytule powieści, bo angielski tytuł oryginalny to Afterlives, czyli życie po życiu, albo powiedzielibyśmy życie pozagrobowe. Natomiast polski tytuł to Powróceni. I oba te tytuły wybrzmiały dla mnie chyba dopiero po skończeniu tej powieści, również po przeczytaniu świetnego zresztą posłowia profesor doktor habilitowanej Anny Branach-Kallas. Ja nie wiem, czy nie odczytuję tego zbyt sentymentalnie, zbyt dosłownie, ale wydaje mi się, że Górnach chcę tym bohaterom dać drugie życie. Też mówiliśmy w naszym podcaście kilkukrotnie, czy przy Atwood, czy nawet przy okazji Erno, prawda? O właśnie nadawaniu bohaterom drugiego życia poprzez pisanie, bo w jakimś sensie Górnach chce ich sprowadzić z tego marginesu historii, o którym tyle mówiliśmy, na jakieś takie nowe, lepsze miejsce, gdzieś właśnie w głównym nurcie tej historii, a nie na brzegach. Nadać im jakieś nowe znaczenie, odzapomnieć, powiedzielibyśmy, prawda? Przypomnieć, innymi słowy. I oczywiście literatura świetnie się do tego nadaje. Zresztą wspaniałym też wątkiem, jeżeli już mówimy o tytule takim może bardziej dosłownym w tym kontekście, jest też powrót do życia jednej z bohaterek, która umiera. No ale o tym nie mówię nic więcej.
No ja się z tą zgadzam, jeśli chodzi o interpretację, ale poszedłbym jeszcze o krok dalej i stwierdził, że ten proces powracania tych powróconych, on ciągle trwa, bo powracanie społeczeństw afrykańskich do swoich korzeni, społeczeństw, które mogłyby po prostu żyć i rozwijać się bez tej brutalności obcych, gdzie kończy się ten proces pracy nad traumami związanymi z kolonializmem, to nie jest sprawa skończona. Jest bardzo dużo też naukowych esejów, które mówią o tym, jak ciężkie są traumy postkolonialne i jak bardzo one wpływają jeszcze na dzisiejsze postawy ludności, które albo przeżyły kolonializm, albo mają w swoich starszych pokoleniach osoby, które żyły w czasach kolonialnych. I gdzieś nie jestem specjalistą od tego tematu w żadnym wypadku, ale mam nadzieję, że do tego pełnego powrócenia wcale nie jest tak daleko. I że tutaj nie chodzi tylko o powrócenie, które tyczy się powrotu na własne tereny, odzyskania niepodległości tych krajów, które miały już miejsce, ale chodzi też o powrócenie tych ludów, narodów afrykańskich do swojej tożsamości bez takiego uczucia niższości, które myślę, że na tej arenie międzynarodowej w znaczeniu globalnym ciągle występuje i ciągle jest takiego pewnego rodzaju tendencja Europejczyków, Amerykanów do tego, by uważać ludy afrykańskie za zacofane i oceniać je według kryteriów, które są ważne dla Europejczyków i Amerykanów na przykład.
To twoja interpretacja tytułu jest ładniejsza niż moja. I tak moglibyśmy tutaj zakończyć takim stwierdzeniem, że jest to wspaniała powieść, gdyby nie to, że ta powieść jest bardzo nierówna. I teraz łyżka dziegdziu, bo pierwsza połowa jest fantastyczna, wciągająca, jak już mówiłem, prezentująca rzadko eksplorowany temat. Pod koniec pojawia się świetny wątek powrotu po śmierci jednej z bohaterek, o czym przed chwilą mówiłem, ale gdzieś tak w dwóch trzecich, na początku drugiej połowy i właściwie przez całą drugą połowę ta fabuła dla mnie siada. Narracja jest nużąca. Chyba wynika to głównie z tego, że tempo powieści też zaczyna być bardzo nierówne. Do tego właśnie ten brak głównego bohatera, o którym mówiliśmy wcześniej, trochę sprawia, że nie wiadomo kogo i co mamy śledzić. W pewnym momencie właściwie nie wiadomo, o co tym bohaterom chodzi, bo tam już skończyły się te wojny, zaczynają być opisywane takie codzienne losy niektórych bohaterów, ale nie wiemy, do czego oni dążą. To wszystko powoduje, że po prostu obniża się napięcie. I jedyny wątek, który spełnia te wszystkie kryteria, jest właśnie wątek Afii, i te jej ciągłe rozmyślania o tym, czy jej brat Ilias nadal żyje. To znaczy czytając mamy nadzieję, że w końcu ten wątek zostanie podniesiony, że nie wiem, zaczną szukać Iliasa albo on nagle przyjedzie, pojawi się, wszyscy na to czekamy. I to jest właściwie jedyny taki wątek, który powoduje, że czytamy dalej. Ale też właśnie rozwiązanie tego wątku jest niestety dla mnie przynajmniej warsztatowo rozczarowujące. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie rozmawiamy tu o powieści gatunkowej, no rozmawiamy o powieści noblisty, ale w związku z tym oceniamy też tę książkę zupełnie innymi kryteriami, ale jakby to w ogóle zupełnie nie o to chodzi, bo ja już kiedyś mówiłem, że zgadzam się ze słowami Margaret Atwood, która twierdzi, że w pisaniu, także w pisaniu literatury pięknej bez wyjątków, jest tylko jedna reguła, hold my attention, czyli przykuj moją uwagę, prawda? Nie chcę przez to powiedzieć, to podkreślam to naprawdę grubą linią, że to jest powieść nudna, bo to by było niesprawiedliwe, bo już powiedziałam to kilka razy, że sam temat tej powieści no jest niesamowicie pochłaniający. Poza tym język jest wspaniały, świetny naprawdę, bo to jest taki styl, który nie przeszkadza w czytaniu, a jednocześnie jest bardzo powieściowy, niezwykle powieściowy. To znaczy mam na myśli to, że Górnach lubi się rozgadać, jest takim wspaniałym opowiadaczem, gawędziarzem i tak dalej. To no, wspaniale się to czyta, ale właśnie tym bardziej szkoda, że całość nie angażuje tak bardzo, jakby mogła. Nie wiem też, z czego to wynikało. Być może to jest jakieś bardzo moje subiektywne spojrzenie. Może to, że czytałem tę książkę bardzo szybko. No nie wiem. W każdym razie to, co chcę powiedzieć, to to, że ta powieść, wydaje mi się, mogłaby być o wiele, wiele lepsza. Co nie oznacza, że jest kiepska, bo nie jest, ale mogłaby być świetna.
Wiesz co, no ja...
Może się czepiam.
Ja nie jestem tak krytyczny jak ty, ale też nie uważam, żeby pełen potencjał był tutaj wykorzystany, całej tej historii, ale mam wrażenie, że fabuła pada dopiero dosłownie na samym końcu, kiedy opisywane są już losy najmłodszego z bohaterów, Iliasa Juniora, czyli syna Hamzy i Jafii. Do tej pory Górnach stworzył taką bardzo niejednoznaczną opowieść o rodzinie, o przyjaciołach, o społeczeństwie, właśnie z licznymi niuansami, wzlotami, upadkami. Nie było takiego fabularnego chodzenia na skróty. I dopiero ten ostatni wątek, związany właśnie z Iliasem Juniorem, ja go tak nazwę Juniorem, ponieważ otrzymał on imię po swoim wujku, wspomnianym już wcześniej bracie Afii, i mogłoby to może trochę wprowadzić nieporozumienie wśród naszych słuchających. Natomiast ten wątek właśnie, on jest skompresowany do kilkunastu stron i jest tam taka niespotykana dotychczas w tej powieści reporterska precyzja, taka jednoznaczność, co jakby do tej pory nie miało miejsca i co mi się bardzo podobało, bo jakby dobra powieść no nigdy nie jest jednoznaczna i nigdy nie ma takiego jednowymiarowego ciągu wydarzeń. A tutaj w tym przypadku wątek, który określa całą tajemnicę tej książki, na którą, tak jak wspomniałeś, czekałeś i ja również, jest poprowadzony bardzo jednostajnie, tak właśnie reportersko. Kończy się w jakiś taki sposób jak pocałunek zakochanych po licznych przeciwnościach losów komedii romantycznej, mam takie wrażenie. Byłem zaskoczony, bo jednak powróceni do tego momentu nie byli ani tendencyjni i właśnie zwracali uwagę czytelnika na naprawdę ważne wątki, które myślę, że dla wielu odbiorców mogą być też zupełnie czymś nowym w kwestii i procesów społecznych, i takich traum zbiorowych, i tak dalej, związane ze wszystkim tym, co spotykało społeczność afrykańską tamtego okresu. No i ten koniec jakby tak mi trochę zazgrzytał, ale to i tak nie wpływa na jakby taką ogólną moją ocenę, że to jest naprawdę ważna książka, choć właśnie zakończona w taki dosyć przeciętny, w takim przeciętnym stylu literackim.
No tak, to zakończenie jest napisane tak, jakby Górnach bał się zarzutów, że nie rozwiązał wszystkich wątków, więc robi to naprędce, nie? I jakby można to było zrobić po prostu lepiej, nawet jeżeli by to miało zająć kolejne 50 stron. Znaczy nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że jestem krytyczny, tak to powiedziałeś, bo to w niczym tej powieści tak naprawdę nie szkodzi. Ja chcę, żeby to jasno wybrzmiało, że ta moja krytyka to jest po prostu pewien rodzaj szczerości, który ja przyjmuję w tym podcaście, to znaczy jak coś mi się nie podoba, to po prostu o tym mówię i nie ukrywam tego, ale to jest naprawdę niuans. Chciałbym zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę wywiadem Michała Nogasia z Górnachem, w którym do wywiadzie właśnie autor mówi, że siłą literatury jest uniwersalizm i jak on to mówi, pokazywanie zjawisk, które ukazują niezmienność ludzkiej natury. Górnach tak kreuje swoich bohaterów, aby opowiadać o człowieku i to jest jasne. Natomiast pamiętajmy o tym, że ta książka powstała w 2020 roku, całkiem niedawno, i to pociąga za sobą pytanie, na ile ona sygnalizuje też problemy współczesnego świata. Bo po pierwsze, jednym z problemów współczesnego świata jest to, że istnieją tematy przemilczane. Mówiliśmy już o tym. I niezmiernie ważne jest oczywiście to, że Górnach chce wynieść temat niemieckiego kolonializmu w Afryce no ponad poziom wyłącznie uniwersytecki, właśnie ponad to wąskie grono wyspecjalizowane, o którym mówiłem na początku, które zna te obszary historii. Sam Górnach przyznaje to zresztą w wywiadach, że cieszyłby się, gdyby jego powieści właśnie przyczyniły się do wypłynięcia tego tematu na szersze wody. Natomiast w rozmowie z Nogasiem fascynujący wydał mi się sposób, w jaki Górnach postrzega postkolonializm, czyli jeden z tych tematów, który drąży w swojej literaturze. On mówi coś takiego. Mianem postkolonialnego nazywa się to, co powstało, wytworzyło się, zostało wykreowane przez narody. To pojęcie szersze niż państwa, niegdyś skolonizowane. A studia postkolonialne, którymi oddawałem się przez wiele lat, zajmują się zrozumieniem wciąż zauważalnych konsekwencji kolonializmu, głównie, choć nie tylko, w literaturze. Zwykle używa się tego terminu w przekonaniu, że kolonializm się skończył i żyjemy w świecie wolnym od niego. To błąd. W żadnym wypadku nie należy sugerować się przedrostkiem post kolonializm wciąż istnieje, ma się dobrze, przybiera coraz to nowsze formy. I teraz pytanie do naszych słuchaczy i słuchaczek. Kto wie, jakie kraje walczą teraz o wpływy w Afryce? Kto walczy o dostęp do surowców i tanią siłę roboczą? Kto korumpuje i, jak mówi Górnach, uwodzi rządy poszczególnych państw, nie tylko finansowo i militarnie, aby je od siebie uzależnić? Bo właśnie według Górnacha kolonializm wcale się nie zakończył. I z jednej strony mamy postkolonializm, rozumiany właśnie jako te traumy transpokoleniowe, przekazywane sobie z pokolenia na pokolenie, co jest efektem właśnie tych pokiereszowanych społeczeństw, wyzyskiwanych, uciskanych przez dekady, pozbawionych prawa do samostanowienia, edukacji, w pewnym sensie też odhumanizowanych albo takich, których próbowano odhumanizować, prawda? A z drugiej strony jesteśmy świadkami pewnego rymu do tej historii, to znaczy państwa bogatsze, bardziej rozwinięte, potężniejsze, wciąż roszczą sobie prawa do Afryki. I o tym wszystkim Górnach mówi w czwartym wydaniu książek magazynu do czytania z ubiegłego roku, podkreślam, właśnie w wywiadzie z Nogasiem. Polecam zarówno ten wywiad, jak i polecam całą powieść Górnacha, mimo tego krytycznego niuansu, na który sobie pozwoliłem dzisiaj. To nie jest powieść idealna, ale jest to powieść w pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy właśnie taka wielka, epicka, ważna i też właśnie gawędziarska. To jest coś, co ja też w literaturze i w powieściach kocham. I jest to książka na tyle interesująca dla mnie, że ja na pewno sięgnę po kolejne powieści Górnacha, jak tylko się pojawią, właśnie po to, aby nie tylko zgłębiać temat kolonializmu i jego konsekwencji, ale też taki wątek, którego chyba tutaj trochę w Powróconych nie wybrzmiał tak mocno, to znaczy wątek emigracji i uchodźstwa, bo to są też takie wątki, które on w swoim pisarstwie podnosi. Szczególnie ciekawią mnie na przykład kolejne pokolenia, to jest dzieci emigrantów, którzy żyją w kraju, który kiedyś kolonizował ich ojczyznę. Mam nadzieję, że znajdę to w książkach Górnach, a nie wiem, ale spodziewam się tego.
Jasne, to byłby bardzo fajny wątek też do zgłębienia, bo to też pozwalałoby na zrozumienie jakby tych różnic, które też są w nas, w miastach europejskich, gdzie spotykamy ludność pochodzącą z Afryki, która już teraz żyje z nami na jednym kontynencie. Myślę, że to bardzo ważny wątek. Sam temat kolonializmu omawialiśmy też w naszym podcaście już dogłębnie i w bardziej naukowy sposób, oczywiście posiłkując się naukową literaturą Franza Fanona w książce Czarna skóra, białe maski. Polecam ten odcinek, bo on jest też takim wprowadzeniem do tematyki kolonializmu. Zachęcamy Was też do wchodzenia na nasz Instagram, zostawiania tam komentarzy na temat tego, co usłyszeliście i co macie do powiedzenia na temat książki Górnacha. Będzie nam bardzo miło poznać też Waszą opinię. Zachęcamy do czytania książki i słyszymy się już niebawem, bo za 2 tygodnie.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.